Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Eskalacja sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jakie dla nas skutki i jaka przestroga? Współpraca Grupy Przemysłowej Baltic z Francuzami. Jakie z tego wartości dodane dla naszych firm? Na ile to realizacja idei współpracy unijnych krajów w zakresie odbudowy europejskiego przemysłu stoczniowego? NIS-2 i Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Jakie w związku z tym wyzwania, między innymi przed przemysłem morskim? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Agnieszka Pyżanowska z Grupy Przemysłowej Baltic, Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A zaczynamy od sytuacji międzynarodowej, która rozgrywa się pozornie dosyć daleko od nas, no ale niestety ma wpływ na nasze kieszenie i na nasze bezpieczeństwo. Dziś Iran zaatakował tankowce w cieśninie Ormus i bazę amerykańską w Jordanii. Do eskalacji dochodzi po 5-dniowej przerwie w działaniach wojennych w regionie, według Teheranu w odpowiedzi na uderzenia sił USA i Arabii Saudyjskiej w Iraku. Do tego wszystkiego dołączyli Huti, którzy atakują tankowce na Morzu Czerwonym i ostrzeliwują też Arabię Saudyjską, ostrzeliwują instalacje przerobu ropy na lądzie. Ropa drożeje, chociaż nie tak gwałtownie, jak można byłoby tego oczekiwać. Jest poniżej $90 za baryłkę, nieco ponad 80. Raz zawieszenie broni, raz naloty Amerykanom, kończą się pociski. Iran kupuje, to też z wczoraj chyba nawet informacja, nowoczesne systemy antyrakietowe. A ja chciałam zapytać Państwa, jakie skutki dla żeglugi handlowej, dla przemysłów, które korzystają z ropy, dla konsumentów, albo inaczej, czy my, Europa, świat, wyciągnęliśmy wnioski z tego, co tam się dzieje, bo już od jakiegoś czasu się dzieje. I co powinniśmy już dawno zrobić w związku z tym, żeby się uodpornić na taką sytuację, jaka tam jest, a być może pojawią się w przyszłości w innych punktach zapalnych na świecie. Co robić, żeby nie być znowu zaskoczonym? Ireneusz Karaśkiewicz.
Może ja zacznę. Dziękuję. Dziękuję. Rzeczywiście, wojna, która rozpoczęła się 28 lutego, wydawało się, że to będzie szybki nalot, jakieś zniszczenie tam powiedzmy i w miarę jakieś szybkie zakończenie tego konfliktu, absolutnie to się nie spełniło, nie spełnił ten scenariusz. Przeszło to w długotrwały konflikt. Złożyło się na to kilka czynników, między innymi to, że Iran został zaatakowany przez Stany Zjednoczone i Izrael, dwa kraje, które mają zupełnie inne cele wojenne, kiedy tę wojnę rozpoczynały. Amerykanie, przypomnę, tylko głównym celem było pozbawienie zdolności jądrowych Iranu, zniszczenie ich możliwości budowy bomby atomowej i związanego z tym zagrożenia dla wielu krajów, a szczególnie krajów Zatoki Perskiej, sojuszników Stanów Zjednoczonych. Natomiast Izrael, celem Izraela jest zniszczenie tego państwa, to znaczy doprowadzenie do takiego stanu permanentnego kryzysu jak Irak, Syria. I w związku z tym ten konflikt się przedłuża. Na samym początku, pamiętamy, zostało zlikwidowane całe kierownictwo państwa islamskiego, co w tej chwili widać rzutuje. Nie wiadomo, kto w tym kraju rządzi. Są podpisywane kolejne rozejmy. Wydaje się, że osiągnięte jest porozumienie. One jest następnie zrywane, nie wiadomo przez kogo. I tak to się toczy. I to prawdopodobnie weszło w stan przewlekłego konfliktu. On nie wiadomo, prawdopodobnie szybko się nie zakończy, ale potężnym atutem, który ma w ręku Iran, to jest blokada cieśniny Ormus, czyli blokada dostaw surowców energetycznych z tamtego regionu, ropy naftowej i gazu. Jaki na to pomysł ma strona amerykańska? Przekierowanie dostaw rurociągami z tamtego rejonu w rejon Morza Czerwonego i Morza Śródziemnego. Arabia Saudyjska ma już taki ropociąg od dawna. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają ropociąg, który omija cieśniny Ormus, bo Zjednoczone Emiraty Arabskie są po dwóch stronach cieśniny Ormus. Tam mają, teraz trwają negocjacje, żeby również Irak, który jest też dużym producentem surowców energetycznych w tamtym regionie, też wybudował ropociąg, gazociąg przez Syrię, przez Turcję, w rejon morza. Natomiast pojawił się kolejny czynnik, właśnie to ataki Houthi, które są zlokalizowane w Jemenie. A Houthi kontroluje ten rejon Jemenu, który jest na północnym wschodzie tego kraju, czyli tuż przy wyjściu z Morza Czerwonego na Ocean Indyjski. Czyli właściwie może zablokować żeglugę na Morzu Czerwonym. Te ostatnie ataki na tankowce Arabii Saudyjskiej temu służą. I to jest właściwie najpotężniejszy argument polityczny Iranu. Forma nacisku na Stany Zjednoczone i na Izrael, żeby ten konflikt jak najprędzej zakończyć, no bo to się wiąże z cenami ropy. Jak to będzie dalej, naprawdę nie wiemy. Już mamy którąś audycję, ten temat tutaj poruszamy.
Tak, mieliśmy nadzieję, że się skończy, tak, że już ropa bardzo skończy. Taniała no, i
dokładnie,
że wszystko
dokładnie.
Wraca do normy.
Nie skończy się prawdopodobnie zbyt szybko. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wczorajsze spotkanie, widać, że jest potężna różnica między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Tutaj też są napięcia. Bardzo chłodne przyjęcie premiera Netanyahu przez pana prezydenta Trumpa. Wręcz takie obsesowe go potraktowanie na konferencji prasowej. Widać, że tutaj są duże różnice. Izrael prze, żeby tą wojnę kontynuować. Stany Zjednoczone chcą je zakończyć. W obydwu krajach będą w tym roku wybory. Pan prezydent Trump ma wybory połówkowe, dlatego chce, żeby tą wojnę jak najszybciej zakończyć, żeby cena ropy spadła. Izrael ma swoje wybory, gdzie społeczeństwo jest bardzo wojownicze i chce tą wojnę kontynuować do zniszczenia Iranu. No, zobaczymy, jak to będzie. Bardzo opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych coraz mocniej zwraca się przeciwko kontynuowaniu tej wojny. Również bardzo silne w Stanach Zjednoczonych lobby żydowskie też jest za tym, żeby tę wojnę zakończyć, więc zobaczymy. A natomiast prorokiem tutaj nie chcę być, bo pani Wono, już parę razy rozmawialiśmy, bawiliśmy się w proroków i zaraz każdym razem wychodziliśmy na kiepskich proroków.
Tak, tym bardziej tak, Agnieszka Pyżanowska. Tym bardziej, że musimy sobie zdać sprawę, że ten konflikt będzie się na pewno toczył. Już te rozejmy, było ich kilka i mimo wszystko konflikt jest nadal kontynuowany, więc wydaje mi się, że my się musimy w ogóle przygotować na to, że ta sytuacja będzie się rozwijać. Raz bardziej dynamicznie, raz mniej. I Europa i Polska musi mieć na to po prostu swoją alternatywę.
No właśnie. I jaka to alternatywa powinna być? Bo mnie to tak przychodzi do głowy, że no cały czas brakuje nam... No Polska ma swoją flotę, tak, ale ona nie pływa pod polską banderą, to jedna rzecz. A druga, mogliśmy mieć własne gazowce, mamy czarterowane, wybudowane przez obce stocznie. No tak to chyba nie powinno iść w tę
dokładnie,
stronę.
Dokładnie. Jesteśmy uzależnieni niemalże całkowicie od importu surowców energetycznych, gazu i ropy naftowej. Ropy niemal w 100% przez tutaj nasz terminal naftowy w Gdańsku. Również gaz przez terminal LNG. Niebawem będą budowane dwa
znaczy jedna już się prawie jest na ukończeniu, a druga jednostka powstanie i będą dwa pływające
dokładnie
terminale w Gdańsku.
Jesteśmy uzależnieni i przyszłościowo będziemy uzależnieni od tych surowców. Nie mamy floty. Ja tylko przypomnę wstydliwy fakt z przeszłości, o którym też tutaj wspominałem. W czasach komunistycznych Edward Gierek wybudował port północny po to, żeby importować ropę naftową, uniezależnić się być może w jakimś stopniu od Związku Radzieckiego. W pakiecie zamówił 6 zbiornikowców. 3 wybudowane wtedy w Niemczech, 3 wybudowane w Japonii. Czyli wówczas rozumiano, że ten łańcuch, kontrola nad łańcuchem dostaw jest krytyczna. Teraz, no niestety, muszę to z przykrością stwierdzić, że w tych czasach zabrakło nam takich wizjonerów, którzy również by tak myśleli, że Polska potrzebuje własnej floty gazowców. Nie mamy tej floty gazowców, czarterujemy je od armatora norweskiego, za to płacimy potężne pieniądze. One mają oczywiście polskie piękne nazwy, bohaterów naszych narodowych, ale niech to nikogo nie myli. Jest to armator norweski. Dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że one pływają pod banderą, nie są pod polską banderą, a więc Polska nie ma pełnej kontroli nad tą flotą, a pamiętamy, co się stało na Ukrainie w pierwszych dniach wojny, kiedy pojawiły się miny, całą flotę handlową wywiało, bo poszły stawki ubezpieczeniowe, armatorzy wycofali swoje jednostki żeglugi w tamtym rejonie, bo mają takie prawo ze względu na stan wyższy. Gdyby to były polskie jednostki, wówczas zależałoby to od polskiego rządu. A tak jesteśmy uzależnieni od obcych armatorów, od których czarterujemy te jednostki. I to, no tutaj jest kamyczek do ogródka i poprzedniej ekipy, która właśnie taki stan rzeczy zrobiła. I tutaj też się nic nie zmienia obecnie, pomimo bardzo tutaj wielu apelów środowiska morskiego, żeby zastanowić się, podjąć już rozmowy, bo te czartery, za dwa lata pierwsze czartery będą się kończyły i decyzje, znaczy o tym trzeba już myśleć teraz, co dalej z tym zrobić.
No właśnie, bo nie będzie czarterów, to nie będziemy mieli czym wozić surowców, które są tak nam bardzo potrzebne do rozwoju naszej gospodarki, do rozwoju przemysłu. A chciałam podpytać panią Agnieszkę Pyżanowską, jak ta cała sytuacja, czy ta cała sytuacja wynikająca z tego, co się dzieje w ciśnienie Ormus, odbija się w jakiś sposób na pracach stoczni, na pracach polskiej grupy przemysłowej Baltic.
Dzisiaj jeszcze tego nie odczuwamy, natomiast jesteśmy w trakcie przygotowywania kolejnych projektów, czy to stoczniowych, czy to offshore'owych, gdzie te pewne elementy czy podzespoły będą musiały być realizowane we współpracy z innymi krajami i dzisiaj tak naprawdę to jest wielka niewiadoma. Nie wiem, jaka będzie cena. Nie będziemy wiedzieli, jaki będzie ten termin realizacji dostaw. Więc my tak naprawdę już powoli zaczynamy budować ten polski łańcuch dostaw na tyle, ile to jest możliwe. Bo jeżeli my nie zbudujemy tych polskich firm, czy europejskich, powiedziałabym, no to tak naprawdę rynek azjatycki będzie miał wielką kartę do tego, żeby dyktować nam warunki. I przykładem jest tego fakt, że już Grupa Przemysłowa Baltic współpracuje i rozszerza współpracę z francuską stocznią.
I o tym powiemy za chwilę po przerwie. A w studio goście, przypomnę, Agnieszka Pyżanowska z Grupy Przemysłowej Baltic, Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. I zmieniamy troszkę temat, chociaż może nie aż tak bardzo. Pani Pyżanowska już przed przerwą zdążyła rozpocząć go. Grupa Przemysłowa Baltic buduje bloki dla stoczni z Francji, 60% kontraktu trafia do polskich firm. Wcześniej grupa zakończyła realizację kontraktu dla globalnej firmy Vensys, obejmującego kompleksową produkcję wież wiatrowych z wyposażeniem i logistyką. Tutaj udział krajowych dostawców, tak zwany local content w projekcie wyniósł prawie 80%. I żeby zapytać, jakie z tego wartości dodane dla naszych firm, co to oznacza i dla pomorskich firm, dla europejskiego przemysłu też stoczniowego. Najpierw głos oddamy pani Agnieszce Pyżanowskiej, bo się okazuje, że Grupa Przemysłowa Baltic, tutaj następują zmiany bardzo poważne, wizerunkowe i wielki powrót do Stoczni Gdańskiej. Proszę wytłumaczyć, na czym to wszystko polega i czy będzie Stocznia Gdańska?
Tak, jesteśmy powiedziałabym w takim historycznym momencie, gdzie wracamy do brandu Stocznia Gdańska. Wiemy, że jest to nazwa, która jest bardzo rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale także za granicą. Jesteśmy w trakcie procesu konsolidacyjnego. Mamy nadzieję, że
On się zakończy z końcem tego roku. Tak, żeby wytłumaczyć tu naszym słuchaczom, dzisiaj Grupa Przemysłowa Baltic jest właścicielem Stoczni Gdańskiej. Stoczni Gdańskiej, która jest spółką produkcyjną, która zatrudnia pracowników już i która tak naprawdę no jest właścicielem terenów historycznych i całego parku maszynowego i hal. Tak więc mamy nadzieję, że ten proces administracyjno-prawny skończy się jak najszybciej i będziemy mogli ogłosić, powiedziałabym, powrót do Stoczni Gdańskiej, która dzisiaj tak naprawdę odbudowuje kompetencje stoczniowe, ale też rozwija kompetencje offshore'owe, ponieważ chcielibyśmy budować Stocznię Gdańską na trzech filarach. Offshore, onshore i przemysł stoczniowy.
Zawsze będzie zapotrzebowanie na którąś z tych branż.
Tak, wiemy, że offshore to jest perspektywa następnych lat. Widzimy, że Bałtyk staje się miejscem, jest jednym placem budowy. Też aukcje grudniowe, energetyczne no, wskazały, że to zapotrzebowanie wśród polskich deweloperów będzie, więc jesteśmy w trakcie już, powiedziałabym, rozmów z polskimi deweloperami. Więc offshore to jest nasz taki, powiedziałabym, produkt przyszłościowy. Natomiast onshore, Grupa Przemysłowa Baltic już swoje lata świetności w lądowych farmach wiatrowych miała kilka lat temu. Ten obszar się na nowo odradza. Stąd, tak jak pani wspomniała, kontrakt dla Vences, który wykonaliśmy na bardzo wysokim poziomie local content.
No tak, no jest, 80% tak, przypomnę.
Jest jakby przykładem tego, że ten produkt będzie rozwijany. Tym bardziej, że już w tym roku podpisaliśmy umowy rezerwacyjne z firmą Nordex, z takim europejskim potentatem w branży onshore'owej. Więc akurat te kompetencje będziemy rozwijać. A przemysł stoczniowy jest kolebką. Współpracujemy z francuską stocznią od wielu, wielu lat. Robimy dla nich bloki do promów pasażerskich. Kolejny projekt właśnie się rozpoczął. No i mamy nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijać i na pewno tutaj polscy podwykonawcy polskie firmy będą miały szerokie pole współpracy właśnie ze Stocznią Gdańską.
To taka odbudowa powolna, ale też my to czujemy w Polsce. Tak. Europejskiego też przemysłu stoczniowego, trudno mi powiedzieć, że odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego, bo przemysł stoczniowy polski bardzo dobrze sobie radzi. Stocznia Gdańska sobie słabiej radziła i teraz tutaj mamy powrót też, więc odbudowa i stoczni i tego przemysłu stoczniowego w Stoczni Gdańskiej.
Tak, to bardzo, pani Agnieszko, bardzo dobra wiadomość.
Ireneusz Karaśkiewicz.
I chyba po raz pierwszy podana na antenie Radia Gdańsk, także środowisko już wie. Ja się bardzo cieszę z tej decyzji. Bardzo mądra decyzja zarządu i osób, które się na to zdecydowały. Z kilku powodów. Po pierwsze, ja powiem tak, z wszystkich polskich firm, jakie są, ja podejrzewam, że Stocznia Gdańska, Shipyard of Gdańsk, to jest chyba najbardziej znana marka na świecie. Ze wszystkich. Dlaczego tego nie spieniężyć? Ona była przez wiele lat, jakby tak powiedzmy, troszeczkę chowana, były promowane inne nazwy, nowe otwarcie, ale dobrze, że zarząd i jak tutaj pani Agnieszka mówi, wszystkie osoby związane z podjęciem tej decyzji podjął tą decyzję, żeby wrócić do Stoczni Gdańskiej, bo to będzie miało realne przełożenie na pieniądze. Trafia to w bardzo dobry moment. Może tak parę słów o co się globalnie dzieje. Dlaczego to w globalną sytuację trafia? W tej chwili jest bardzo silna koniunktura w przemyśle stoczniowym. Portfel zamówień na świecie jest największy od 17 lat. Również ma to odzwierciedlenie w europejskim przemyśle stoczniowym. Tutaj pani Agnieszka wspomniała o francuskim partnerze. Wiem, o którą stocznię chodzi, ale z powodu tutaj nie będziemy wymieniali nazwy. Ale to jest bardzo też dobry pomysł, żeby związać się z partnerem, który jest bardzo zaawansowany, bo przez takie partnerstwo można sobie odbudować kompetencje.
Dokładnie. Tutaj, i budować nowe.
I też jest bardzo rozsądna decyzja zarządu, żeby właśnie w tym kierunku iść, czyli odbudowa bloków stalowych, potem wyposażonych, coraz bardziej wyposażonych, potem być może kadłubów i tak dalej. Ta stocznia, o której mówimy, ja znam osoby z managementu tej stoczni, ma portfel zamówień wypełniony do 32 roku. Jest to partner, stały partner, bardzo dobrej jakości, jakim jest, już mogę nazwać tej nazwy, Stocznia Gdańska. Stocznia Gdańska ma przed sobą perspektywy stabilnego rozwoju w partnerstwie właśnie z tą stocznią. Więc wszystko to zbiega się w bardzo dobrym czasie. Odbudowa marki, odbudowa kompetencji trafia na dobrą koniunkturę, a to wróży powodzeniu tej akcji.
A to jest też tworzenie pozycji na rynku właśnie i offshore, i onshore, no i tym stoczniowym, biorąc pod uwagę, że państwo współpracują z no, bardzo silnymi firmami, też o charakterze globalnym, więc te tworzenie tych nowych kompetencji, utrwalanie tych, które, czy odbudowa tych, które były do tej pory, to pomaga w rozpoznawalności też firmy na przyszłość.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim my możemy odbudować kompetencje wśród naszych, powiedziałabym, wśród naszych pracowników. Wiemy, że Stocznia Gdańska miała, powiedziałabym, słabsze lata. Jakby tutaj też trzeba otwarcie powiedzieć, że te kompetencje gdzieś tam zanikły. Natomiast już teraz widzimy, że współpraca z PGE Baltiką, czy z Orstedem, gdzie budujemy pewne elementy secondary steel, no pozwala nam chociażby odbudować i zwiększyć jakość naszych kompetencji dotyczących BHP.
Na przykład
bezpieczeństwa, jakości, kontroli jakości, kwestii zaawansowanych technologii. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, wszystkie nasze stocznie potrzebują dofinansowania, jeżeli chodzi o parki maszynowe, o różne urządzenia, bo wiemy, że to są często, powiedziałabym, inwestycje z lat 70. XX wieku, czy tam 80., ale to się już powoli dzieje. To się już powoli dzieje i myślę, że ta nazwa się wpisuje w ogóle w taki trend pomorski, że ten przemysł stoczniowy zaczyna powoli być doceniany też w Warszawie.
I przemysł stoczniowy zaczyna być doceniany w Warszawie, ale również inne kraje Unii Europejskiej. Właśnie przez tą sytuację, między innymi w Cieśninie Ormus, wiedzą i widzą, że trzeba inwestować we własne przemysły na swoim terenie, współpracować z unijnymi firmami, między krajami Unii Europejskiej. I chciałam też od razu podpytać, na ile ta realizacja idei współpracy unijnych krajów w zakresie odbudowy europejskiego przemysłu stoczniowego, to, że też te zagraniczne firmy, ale nadal europejskie, przychodzą tutaj do polskich firm.
No tak, zacznijmy od tego, że także sama stocznia to jest miejsce assembly place, nie? To jest miejsce, gdzie się zbiega wielu setki, jeżeli nie tysiące kooperantów, poddostawców danych urządzeń. I teraz tak, te wielkie zamówienia, które trafiły do stoczni europejskich, te stocznie będą potrzebowały kooperantów. Ceny statków rosną na świecie, również rosną ceny usług kooperacyjnych i poddostawców.
I wiele statków jest do wymiany.
Dokładnie, duża część statków jest do wymiany. Związane to jest z regulacjami klimatycznymi, dlatego że wielu armatorów przez wiele lat czekało z wymianą statków, bo nie wiedziało w sumie, jak będzie, wszyscy czekali na te regulacje IMO, które w ostatnim roku zostały wywrócone, ale armatorzy dłużej nie mogli mogą zwlekać. 1/3 floty światowej ma ponad 25 lat, czyli powyżej wieku eksploatacji statku. Ruszyły te zamówienia. W tej chwili no, ten popyt, który jest na świecie, to jest właśnie związany z tym opóźnieniem. To jest przede wszystkim zastąpienie, odnowa floty. Ona
i chcemy,
będzie trwała.
Żeby ta odnowa się działa w europejskich, w polskich stoczniach, a nie chińskich czy koreańskich.
Chińskie stocznie, ja tak powiem, od chińskich stoczni to się armatorzy już odbijają, bo one też są zajęte na 5-6 lat do przodu i szukają możliwości. Uf. Teraz robi się tak powolutku rynek stoczni. Stocznie zaczynają dyktować ceny, zaczynają dyktować terminy armatorom, kiedy będą, bo stworzył się duży popyt i on tak szybko nie będzie zaspokojony, tak szybko nie będą te moce uruchomione. Pojawiły się problemy z dostawą głównych urządzeń, bo to też są kolejki na silniki, główne agregaty, pędniki i tak dalej, nie? Także ta koniunktura w tej chwili jest, a to jest idealny czas na odbudowę właśnie tej stocznia Gdańska weszła, na odbudowę swoich kompetencji, bo rynek szykuje się, że przynajmniej w tej takiej średnioterminowym czasie będzie dobry. Będzie dobry, to jest dobry czas na takie...
Fajnie by było, gdyby nasze polskie stocznie mogły korzystać też z jakiegoś unijnego dofinansowania, z jakichś programów, choćby związanych z bezpieczeństwem, żeby móc odnowić park maszynowy, bo stocznie są strategicznie ważne dla bezpieczeństwa państwa, dla bezpieczeństwa żywieniowego, że tak powiem, bo czym będziemy wozić towary na przykład.
Bardzo ważna tutaj rola państwa polskiego, dlatego że mówiliśmy tutaj z pani Iwoną już wcześniej o tej europejskiej strategii odbudowy przemysłu stoczniowego, morskiej strategii przemysłowej, tak to się nazywa, natomiast tak, ona w tej chwili jest stworzona strategia, natomiast instrumenty finansowe będą przewidziane w najbliższej perspektywie budżetowej w latach 2028-34. Rolą rządów jest pilnowanie, żeby pieniądze na to były i żeby...
Powinny być gotowe projekty.
To, co powiedziała pani Agnieszka, jeżeli chcemy gonić Chiny, to musimy park unowocześnić. Nie musimy w ten park zainwestować. Zostały duże środki zainwestowane w jedną ze stoczni, która realizuje programy wojenne. Bardzo dobrze zostało zainwestowane, ale również stocznie komercyjne potrzebują środków finansowych, żeby swój park unowocześnić, po to, żeby być wydajnym.
Muszą być konkurencyjne.
Tak.
Wszystkie europejskie inne stocznie też będą robiły to samo, a my nie możemy być w tyle.
Znaczy musimy być konkurencyjni i też atrakcyjni dla pracowników, bo wiemy, że wszystkie stocznie tutaj na Pomorzu zmagają się z brakiem pracowników, szczególnie w sferze produkcyjnej, więc pracownik jakby też chciałby pracować w odpowiednich warunkach i unowocześnienie tego parku maszynowego no, też pozwala podnosić im te kompetencje i my możemy wtedy im oferować też atrakcyjną formę pracy i to jest szalenie istotne, bo tych kadr bardzo, bardzo brakuje.
No to proszę powiedzieć, kogo szukacie i w jakich widełkach są zarobki. Jest możliwość. Może ktoś usłyszy zainteresowany i przyjdzie do was, a nie do konkurencji.
Na pewno szukamy spawaczy, monterów, operatorów suwnic, technologów, osoby do kontroli jakości. No widełki są bardzo różne, to zależy od stanowiska.
Ale nie najniższa krajowa.
Nie, absolutnie nie. To ten dzisiaj naprawdę spawacz to jest bardzo ceniony zawód, więc naprawdę to jest taki, powiedziałabym, takie rzemiosło trochę i to naprawdę są stawki już atrakcyjne. Myślę, że ten brak kadr no, będzie powodował to, że stocznie no, muszą się zmierzyć z tym problemem i te stawki muszą być urealnione. Tak więc zapraszamy wszystkich chętnych do Stoczni Gdańskiej.
No tym bardziej, że mamy konkurencję, bo przemysł stoczniowy się rozwija, teraz łapie oddech, nie? Ale będą wielkie inwestycje w województwie pomorskim, bo niedługo rusza budowa elektrowni atomowej, ruszyły już morskie farmy wiatrowe, inne są inwestycje FSRU i tak dalej, nie? Także mamy w innych branżach konkurencję, ale w dalszym ciągu przemysł stoczniowy oferuje atrakcyjne stawki, radzimy sobie, niektóre stocznie, to wszystko też zależy od kumulacji pracy, bo czasami jest tak, że kumulacja pracy jest duża, potrzebują większej ilości, czasami jest spokojniej, więc mniejsze to faluje tutaj również, nie, ale popyt na takie właśnie, jak pani Agnieszka powiedziała, kwalifikacje: spawacz, monter, piaskarz, malarz, monter maszyn i urządzeń, elektrotechnik do prac elektrycznych. To będzie stała potrzeba i tutaj troszeczkę tak bym zapukał do naszych władz wojewódzkich, które odpowiedzialne są za edukację, żeby jednak poczyniły większy wysiłek tutaj w obszarze kształcenia ustawicznego. Kształcenia ustawicznego, czyli przekwalifikowanie osób, bo widzimy, co się dzieje na rynku pracy. W niektórych branżach wcale nie jest tak wesoło. Branża stoczniowa jest przyszłościowa. Ja mogę zagwarantować, że przez najbliższe 8 do 10 lat będzie na pewno popyt w tej branży na pracowników. Jak będzie z budownictwem, zobaczymy. W tej chwili łapie już zadyszkę i to tak powiedzmy różnie się tutaj dzieje. Inne branże, branża meblarska też wiemy, że przeżyła ma swoje problemy. Natomiast w branży stoczniowej będzie popyt przez najbliższe, warto związać swoją karierę zawodową z branżą stoczniową, bo przez najbliższe lata będzie popyt. Potrzebna nam jest edukacja ustawiczna, która będzie przekwalifikowywała ludzi z innych zawodów, gdzie będą tracić pracę.
A tego u nas brakuje bardzo.
Tak jest.
Tak, wojewódzkiego takiego programu bardzo brakuje.
Dla dorosłych, którzy w każdym wieku, z każdej branży mają szansę zmienić zawód.
Dokładnie. W budownictwie, jeżeli ktoś jest elektrykiem, to przekwalifikowanie go na elektryka okrętowego to tylko pewne nabycie pewnych specjalności, czy powiedzmy specjalista od klimatyzacji. No takie powiedzmy takie specjalności, które wymagają tylko dostosowania do specyfiki okrętowej.
Tak, my nawet mamy taką swoją szkółkę, gdzie robimy różne kursy dodatkowe, więc jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby też pomóc się przebranżowić na te podstawowe zawody. I naprawdę warto, bo to jest pracy jest naprawdę na kolejne lata.
Na koniec już krócej zmieniamy temat. NIS 2, unijna dyrektywa, która zastępuje przepisy z 2016 roku i drastycznie zaostrza zasady cyberbezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest stworzenie jednolitego, wysokiego poziomu odporności na ataki hakerskie we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. W naszym kraju przepisy są wdrażane przez nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. NIS 2 w pełni ma być wdrożona do 3 kwietnia przyszłego roku. Testy na cyberodporność firmy powinny zacząć przechodzić takie pełne rok później, od 2028. Chciałam zapytać, na ile to duże wyzwanie dla branży stoczniowo-morskiej i czy branża zdaje sobie sprawę z tego, że przed nią te wyzwania?
Tak. Jest informacja, ty może zacznę od ciebie. Jest tutaj informacja. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwróciło się tu do nas z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu tej informacji. Ustawa już obowiązuje. Chodzi o to, żeby dotarła informacja do firm. No tylko tak może króciutki background, dlaczego to się dzieje. Polska jest przedmiotem po Ukrainie. Drugie miejsce w atakach na naszą infrastrukturę cybernetyczną. Mamy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, które tutaj należą bezwzględnie do jednych z najlepszych na świecie, dlatego że one uczestniczą de facto w tej wojnie, która odbywa się w cyberprzestrzeni. Ostatnio tutaj minister cyfryzacji, wicepremier pan Gawkowski też tutaj udzielił wywiadu. Codziennie zdarzają się tysiące ataków na infrastrukturę energetyczną, na infrastrukturę tej ciepłowniczą, instytucje rządowe. One są odpierane, większość tych ataków jest odpierana, ale musimy się wszyscy uodpornić i być świadomi, że te ataki będą się po prostu powtarzały, dlatego że dzisiaj nie trzeba zbombardować elektrociepłowni, wystarczy zaatakować system cybernetyczny, żeby ją unieruchomić przynajmniej na jakiś czas, a jako całość gospodarki musimy być na to uodpornieni, stąd ta dyrektywa unijna i polska, ta ustawa, o której pani redaktor tutaj wspomniała, ona teraz następuje etap wdrożenia. Tak tylko pokrótce, w tej ustawie nastąpiło odejście od podziału sektorowego, bo kiedyś był podział sektorowy, firmy kluczowe, które uczestniczą. W tej chwili firmy same muszą ocenić, jakie jest ich znaczenie w tej całej strukturze naszej odpornościowej, bo firma niekoniecznie musi produkować broń, ale być istotnym dostawcą. Na przykład stocznia może produkować okręty wojenne, a poddostawca acetylenu sprzężonego powietrza może być kluczowy, bo bez tego stocznia nie funkcjonuje. Więc ustawa narzuci pewne wymagania na firmę, jeżeli chodzi o zabezpieczenie systemów cybernetycznych, o informowanie, odpowiedzi i tak dalej. Nie, to jest tam całe przepisy. Na razie jest okres przejściowy. Firmy muszą zidentyfikować, czy podlegają tej ustawie, zapisać się na listę, no i potem będą dalsze procedury będą wdrażane. No jest to wymóg ustawowy. Także jak to ktoś powiedział, nie chcesz wojny, musisz szykować się do wojny. Jeżeli się dobrze przygotujemy, to tej wojny nie będzie, nie?
No właśnie, a jak tam z przemysłem, czy zdaje sobie sprawę z tego, że no, jak ważne jest wdrożenie tej dyrektywy NIS2?
Zdaję sobie sprawę, bo już nawet pewne procesy planowania produkcji, czy rozliczania, no jest to wszystko już zautomatyzowane. Więc my zdajemy sobie sprawę, że to cyberbezpieczeństwo jest dla nas szalenie istotne. Więc my już jesteśmy w trakcie przygotowywania pewnych takich rozwiązań. Oczywiście to jest na razie na takim poziomie tutaj lokalnym. Natomiast no, wszyscy jesteśmy zmuszeni, aby jednak to bezpieczeństwo nasze, powiedziałabym dane takie, powiedziałabym, związane z produkcją, czy też z jakąś technologią, no zabezpieczyć. Mm. Bo jest to naprawdę, sami widzimy, ile jest różnych ataków hakerskich już teraz, a co może być za jakąś tam dłuższą chwilę. Mm.
A cała reszta branży, jak to wygląda? Pan ma dobry ogląd, o co pytają?
Tak, we wszystkich. Tam jest oczywiście na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii podane są dane kontaktowe, bo to na razie jest na etapie wdrożenia. My jako forum okrętowe będziemy jesienią robili takie duże spotkanie temu poświęcone. Zaprosimy ludzi z ministerstwa, z firm, które to organizują, tak żeby ta informacja jeszcze bardziej wpłynęła do firm. I okej, najważniejsze w tej chwili jest przekaz informacji, żeby się dobrze przygotować.
Będziemy do tego tematu wracali, będziemy też informowali wszystkich niedoinformowanych, dlaczego to jest ważne, poważne i lepiej się dostosować do sprawy. A moimi i Państwa gośćmi byli dziś Agnieszka Pyżanowska z Grupy Przemysłowej Baltic i Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.